Dzień dobry Państwu, nazywam się Tadeusz Łudyka, jestem członkiem Rady Nadzorczej z grupy niezależnych członków Rady Nadzorczych. Bardzo mi miło Państwa powitać w tym urokliwym miejscu na kolejnym zwyczajnym walnym zgromadzeniu Staleksportu Autostrady S.A. Witam również Państwa w imieniu władz spółki i właścicieli. Proszę Państwa, w punkcie drugim powinniśmy wybrać przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia. W takim razie oczekuję na propozycję.
Dzień dobry, Andrzej Bartosiak, Doladamiak. Reprezentuję firmę Autostrada per Italia i chciałem zaproponować kandydaturę pana mecenasa Rafała Sasiaka na przewodniczącego zgromadzenia.
Tak, dziękujemy panu. Właśnie o to chciałem zapytać. Czy są może jeszcze inne kandydatury? Spytajmy od strony formalnej. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Pan przyjął propozycję w związku z tym. Bardzo proszę, głosowanie. Bardzo dziękuję. Głosowanie zakończone. Wyniki są wyświetlone, więc gratuluję panu przewodniczącemu i bardzo proszę o przejęcie prowadzenia obrad.
Dziękuję Państwu za zabór. Postaram się poprowadzić zgromadzenie
bez zakłóceń. Nie wiem, czy mikrofon jest potrzebny. Będę go używał na wszelki wypadek. Tak? Proszę Państwa, tryb głosowania jest oczywisty, został wyjaśniony. Myślę, że dalsze komentarze nie są potrzebne. Wyniki głosowania w każdym wypadku będą wyświetlane na tablicy, więc też dla usprawnienia obrad nie będę komentował tego, co jest oczywiste i co na tablicy będzie, no chyba, że będą jakieś niestandardowe wyniki głosowania. Jeżeli chodzi o porządek obrad zgromadzenia, jest Państwu znany. Są dwie uchwały niestandardowe w punkcie 18 i 19. Poza tym realizujemy porządek właściwy dla obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Jako przewodniczący w pierwszej kolejności powinienem podpisać listę, co niniejszym czynie. Na zgromadzeniu, nie wiem, czy możemy to wyświetlić w tej chwili, zdeklarowanych 5 akcjonariuszy jest obecnych 4, to znaczy nie stawił się przedstawiciel ING, tak? Nie ma tego akcjonariusza. Rozumiem, że taka jest rzeczywistość, tak? Nie ma tej osoby na sali. Także jeżeli chodzi o liczbę reprezentowanych głosów i liczbę akcji, liczba i cyfry widoczne są na tablicy. W związku z tym możemy procedować z tego względu, że jak Państwu wiadomo, statut nie przewiduje ograniczeń co do kworum. Tak czy inaczej ono jest wysokie, zatem byłoby spełnione. W punkcie 4 porządku obrad muszę stwierdzić prawidłowość zwołania. To też jest kwestia czysto porządkowa. Raport bieżący ukazał się w sposób przewidziany w artykule 402 ze znaczkiem 1 w terminie 26 dni przed zgromadzeniem, czy co najmniej. To jest dokładnie 7 marca. Stwierdzam zatem w ramach realizacji porządku obrad punktu nr 4, że walne zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i tym samym jest też zdolne do podejmowania uchwał. W punkcie 5 porządku obrad mamy uchwałę techniczną, uchwałę w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. Materiały Państwo macie, będę oczywiście odczytywał poszczególne projekty uchwał. Uchwała brzmi w sposób następujący. 21. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Staleksport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach postanawia zgodnie z paragrafem 10a regulaminu Walnego Zgromadzenia nie powoływać komisji skrutacyjnej i upoważnić przewodniczącego 21. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruku z głosowań. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Wyniki widoczne na tablicy. Ja będę sukcesywnie podpisywał wydruki z poszczególnych głosowań, to lekko później przed tych zgromadzenia, ale te czynności są wymagane. Bardzo proszę o wydruk. Chciałem tylko dopytać, czy w 100% zachodzi zgodność pomiędzy liczbą osób obecnej na zgromadzeniu, a ilością głosów, które zostały oddane. Możemy to jeszcze sprawdzić, ponieważ pan Rejent mówi, że jest pewna niezgodność liczby głosów. Nie wiem, czy to jest prawda.
Ta niezgodność wynika z faktu, że jeden z akcjonariuszy musimy zagłosować.
Wszyscy z Państwa oddali głosy. Przepraszam bardzo. No ale decydują wyniki tego głosowania, więc ilość głosów jest widoczna. Myślę, że nie ma sensu przeprowadzić na sądzie. Zweryfikujemy to przy kolejnym głosowaniu. Bardzo proszę. Proszę Państwa, punkt 6 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Odczytuję projekt uchwały. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. Paragraf 1. 21. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starekspolt Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o głosowanie. Zobaczymy, jak teraz to wyjdzie.
Na Państwa urządzeniach powinien wyświetlić się komunikat o oddaniu głosu. On jakby kończy proces głosowania. Jeśli na pilocie taki komunikat się nie wyświetla, to znaczy, że to głosowanie nie zostało zakończone. Bardzo proszę o sprawdzenie. System pokazuje, że cały czas idą akcjonariusze do głosu.
Mamy 4 piloty, tak?
Tak.
Tak? Czy każdy z Państwa ma wyświetlony komunikat głosowania zakończone?
Pan Kalicki też ma taki komunikat?
Pan głosowanie.
No to należy...
Taki mam komunikat.
Czy wciska Pan Enter, przepraszam, podsumowując, czy po poddaniu głosu naciska Pan Enter?
Nie, nie.
No to teraz tak trzeba zrobić i stąd
nie,
tam...
Nie, ale nie brałem udziału w głosowaniu.
Rozumiem.
Nie brałem, mam taką możliwość, tak?
Jasne, oczywiście. No, no jeśli tak, to głosowanie jest zakończone. Pytanie jest takie tylko do Pana, który obsługuje zgromadzenie. Czy w sytuacji, kiedy ktoś nie dotyka pilota, to Pan formalnie zamyka głosowanie, albo tam jest komunikat, że trwa głosowanie. Jak to się odbywa?
Odbywa się to w ten sposób, że na głosowanie przeznaczona jest jakaś ilość czasu. Jeżeli akcjonariusz nie chce głosować, to nie bierze udziału w głosowaniu i takie prawo ma.
Dobrze.
Nie ma obowiązku głosować.
Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania widoczne na tablicy. Proszę Państwa, przystępujemy do realizacji, proponuję zbiorczo punktu 7, 8 i 9 porządku obrad. Mamy tam rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki jednostkowego sprawozdania finansowego w punkcie 8. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu działalności grupy kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a dalej przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy. Rozumiem, że tradycyjnie mogę poprosić o zarząd, czy panowie wybiorą z siebie osobę prezentującą najważniejsze motywy sprawozdania. Panie prezesie, pan? Bardzo proszę.
Dziękuję za udzielenie głosu. Witam w imieniu zarządu również wszystkich akcjonariuszy. I tak było powiedziane, zarząd przedstawi sprawozdania informacji na temat wyników finansowych i naszą prezentację podzielimy między siebie. Ja będę mówił o sprawach inwestycyjnych, ogólnych, a kolega, dyrektor finansowy, zastępca prezesa zarządu o sprawach finansowych. To w ten sposób. Mamy pierwszy, powiedzmy, slajd, na którym mamy informację, co będzie w ramach naszej prezentacji przedstawione. Można przejść do drugiej. Tutaj w tym przypadku mamy ważne wydarzenia dla grupy kapitałowej w roku 2013. Oczywiście będziemy omawiać również takie bieżące sprawy, które są w toku, czyli inwestycje i one będą na początku później szczegółowo omówione zarówno w roku 2013, jak i w kolejnym roku, czyli w obecnym. I w związku z tym ten temat będzie o inwestycjach nieco poszerzony. Na początek można powiedzieć, że w pewnym sensie związane z inwestycjami będzie omówione sprawy rozbudowy placów poboru opłat, następnie problem interoperacyjności. I w tym temacie od razu spróbuję wyczerpać zagadnienie, nie będę do niego wracał, więc jeśli chodzi o interoperacyjność, to dla osób niewtajemniczonych chodzi o to, aby elektroniczny system poboru opłat, który w tej chwili obowiązuje na terenie Polski dla samochodów ciężarowych, aby rozszerzyć go również na nasz odcinek autostrady. Zależy na tym, aby to nastąpiło jak najszybciej, ponieważ wówczas zwiększy się przepustowość naszego systemu na bramkach i tym samym zmniejszą się kolejki. To jest bardzo ważne. Póki co sprawa jest po stronie rządowej. Nie będę wracał może w zamierzeniach na przyszłość, żeby nie powtarzać się. Tam ten temat jest przewidywany aktualnie w ciągu ostatniego okresu czasu. Strona rządowa przyspieszyła po wymianie ministra infrastruktury i ostatnie deklaracje wskazują wyraźnie, że temat będzie bardzo szybko realizowany. My wspieramy ten temat, jesteśmy zainteresowani, także po naszej stronie póki co nie ma żadnych przeszkód. To pozwoli, po prostu zakładamy, że w ramach interoperacyjności osoby, samochody, pojazdy wyposażone w urządzenie pokładowe, tak zwane OPU, które mają ciężarówki, ale mogą również mieć samochody osobowe, będzie mogło przejechać przez nas plac w tak zwanym systemie slow and go, czyli zwolni i jedź. Czyli jak zwolni, zostanie zidentyfikowany i przejedzie, bramka się podniesie automatycznie. Następnie tutaj takie mamy, że zakończono reorganizację zatrudnienia w spółkach grupy kapitałowej. To jest bardzo ważna informacja, to w ramach poprawy efektywności finansowej zarządzania spółką. W przeszłości planowaliśmy startowanie w przetargach wielkich, między innymi w tym czasie przetargu Łódź, Warszawa, spółków Konotopa potocznie zwanym. Z wielu względów tam nie braliśmy udziału, gdyż uważaliśmy, że to jest źle przygotowana koncesja. Zrezygnowaliśmy w chwili obecnej, w związku z tym działalność Telesportu Autostrady jest skupiona na odcinku A4 Kraków-Katowice. Stąd doszliśmy do wniosku, że należy obniżyć koszty poprzez unię personalną na wszystkich możliwych stanowiskach. Oznacza to zarówno zarząd, na poziomie zarządu, ja jestem zarówno prezesem Telesportu Autostrady, jak i Telesportu Autostrady Małopolska, czyli spółki koncesyjnej, podobnie mój zastępca i podobnie wszyscy pracownicy szeregowi, średniego i podstawowego szczebla, którzy akurat muszą pełnią takie funkcje w tych dwóch spółkach, z wyjątkiem pionu inwestycyjnego, gdyż na tym pionie po prostu takiej konieczności nie ma. Także praktycznie wszyscy pracownicy są zatrudnieni 3/4 etatu w Telesporcie Autostrada Małopolska i 1/4 w Telesporcie Autostrady. To można powiedzieć zdecydowanie obniżyło koszty zarządu. Następny element jest też związany z tym, mieliśmy powołane w swoim czasie spółki celowe. Autostrada Mazowsza to właśnie pod tym kątem działalności na odcinku A2 między Łodzią a Warszawą, ponieważ ten temat nie jest aktualny, rozpoczął się proces likwidacji tej spółki. Również w swoim czasie była powołana spółka Stalecka Autostrada Dolnośląska, podczas wielu lat do odmiany, która miała na celu wziąć udział w przetargach na odcinku Katowice-Wrocław. Ten temat również w tej chwili jest to zarządzana przez stronę publiczną, nieaktualny i będzie inkorporacja przez Stalecko. Także tutaj będzie przejęcie. Jeśli chodzi o dalszy rozwój sieci autostrad, no to oczywiście ona ma miejsce, niemniej na póki co strona publiczna aktualnie nie jest zainteresowana rozwojem sieci w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Niemniej jednak rozwój A4 i A1, w związku z tym, że A4 to jest przedłużenie nasze niewątpliwie zwiększa atrakcyjność przejazdu tą autostradą i w pewien sposób wpływa na zwiększenie ruchu, jest to dla nas istotne. A1 krzyżuje się też, to ułatwia w jakiś sposób skomunikowanie, dlatego o tym wspominamy, że to jest istotne i ważne wydarzenie dla naszej grupy. Jeśli chodzi o inwestycje realizowane w roku 2013, to nakłady inwestycyjne wyniosły łącznie 29 milionów złotych. One były znacząco niższe od planowanych, na końcu wyjaśnię, dlaczego były niższe. Tutaj mamy pokazane wstępnie, gdzie one się odbywały, co do czego dotyczyły. czyli mamy modernizację mostów, odwodnienie, rozbudowę placu, wymianę urządzeń i prawa. Teraz troszkę uszczegółowienia. Jeśli chodzi o modernizację mostów i wiaduktów, to jest słynny kontrakt, który przysporzył nam, nie przysporzył nam popularności, dlatego że wymagało to znacznych utrudnień na naszej autostradzie. Było to przedmiotem niezadowolenia naszych klientów czy kierowców. Na przypomnienie, autostrada została oddana w stanie technicznym, który wymagał praktycznie remontów kapitalnych wszystkich mostów i wiaduktów. Wartość tego kontraktu była łącznie 115 milionów złotych. Z tego na rok 2013 przypadło 4,5 miliona złotych. Ten kontrakt się zakończył, niemniej jednak jeszcze problemy z mostami. Pozostała właśnie głównie z jednym mostem, o czym wspomnę później. Trwało prawie 4 lata kontrakt. Jeśli chodzi później, kolejny temat był, mimo że umowa koncesyjna nie zakładała poszerzenia placu o pobór opłat, w związku z tym, że tworzyły się kolejki, że ruch wyższy jest, to jest dla nas korzystne, bo dzisiaj mamy lepsze wyniki finansowe. Podjęliśmy w swoim czasie decyzję o poszerzeniu placu poboru opłat zarówno w Mysłowicach, jak i w Balicach. Sprowadzało się to do dwóch dodatkowych pasów w każdym kierunku. Pewien problem powstał po stronie południowej w Balicach. Chcieliśmy odzyskać od lotniska kilka metrów pasa, żeby w pełni funkcjonujący pas funkcjonował, nie było zgody. W związku z tym jest tam tak zwany pas angielski, czyli w przeciwnej stronie tam musi być pasażer, który z reguły płaci. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o kontrakt w Mysłowicach, to wartość kontraktu była 12,1 miliona złotych, z tego w roku 2013 1,6 i już w styczniu 2013, czyli też rok temu, ten temat został zakończony. Jeśli chodzi o Balice, to kontrakt nieco niższy, 8,6 miliona złotych i został przesuw był przesunięty lekko w fazie, również temat jest zakończony we wrześniu 2013 roku. Jeśli chodzi o kolejne inwestycje, to naszym celem jest jak najbardziej dbanie o ochronę środowiska, czym to zostało przewidziane w umowie koncesyjnej, czyli konieczność budowy ekranów artystycznych tam, gdzie to jest wymagane. Tutaj w ostatnim czasie stało się bardzo istotne wydarzenie. W swoim czasie Polska ustawiła Ministerstwo Infrastruktury wymagania z górnej półki, czyli zdecydowanie wyższe niż wymagania są Unii Europejskiej, niż gdziekolwiek indziej było w Europie. W związku z tym podniosło to znacznie koszty. Myśmy taki wariant uwzględniali. Po modyfikacji, nowelizacji odpowiednich ustawy, odpowiednich aktów prawnych, te wymagania są niższe, bardziej racjonalne. Stąd też wydatki w tym zakresie są i będą niższe. W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę trzech takich ekranów. Łączna wartość kontraktu była 2,9 miliona złotych, za całość wykonana w roku 2013. Jeśli chodzi również o kolejny temat, na autostrada ze względu bezpieczeństwa i również ekologicznie wymaga odwodnienia i żeby te wszystkie wody były odpowiednio oczyszczone. Więc ten temat jest rozłożony na wiele lat. Co roku taki temat będzie funkcjonował. W roku 2013 rozpoczęliśmy pierwszy etap 12 zbiegni w województwie śląskim. Z tego było zrealizowane tylko 0,9 miliona złotych. Dalsze prace oczywiście w bieżącym roku będą. Kolejny temat to jest niekoniecznie z pogranicza inwestycyjnych, a modernizacyjnych, wymiana urządzeń poboru opłat. To w tej chwili będzie temat, który być może najbardziej będzie rzucał się w oczy i brany pod uwagę przez kierowców, ponieważ na brankach będą systematycznie prowadzone prace modernizacyjne. Temat zaczęliśmy już w ubiegłym roku, w tym roku będzie to trwało. Jeśli chodzi o ubiegły rok, to jest 1,8 miliona złotych, w tym roku to później powiem, jaki to będzie nakład. Ma to na celu pierwszy etap, taki głównie to, żeby karty, że wymiana urządzeń, które świec technologiczną poniosły, bo były od początku autostrady. w związku z tym brak części zapasowych i tak dalej, były problemy z utrzymaniem. Po drugie, oczywiście skoro wymieniamy, to również wprowadzamy nowe, obecnie dostępne warianty płatności kartami paliwowymi i innymi takimi środkami. To, co wspomniałem na początku, że jest dosyć istotna zmiana wydatków na inwestycje. I tak jak już niektóre elementy poruszyłem, czyli wynikło to ze zmiany przepisów prawa, czyli dopuszczalnie do hałasu, co pozwoliło obniżyć koszty ekranów akustycznych. Niestety każda taka inwestycja wymaga zgód administracyjnych, zwłaszcza przy tych projektach odwodnieniowych jest to specjalnie dosyć trudne, bo jest wiele spraw, ale przy innych również, przy węzłach, to wszystko jest, powoduje, że nie zawsze od nas to jest uzależnione, tylko od czynników administracyjnych, czas wyrażania zgód i dlatego opóźnienia są, co oczywiście spowodowało przesunięcia części pracy na rok 2014. Również taki temat jeden został przełożony, ponieważ naszym zdaniem zgodnie z warunkami technicznymi z tym, co jest w Polsce, projekt autostrady, który był w latach 90. przewidywał budowę czterech miejsc obsługi podróżnych, tak zwanych MOP-ów. Jest to nieracjonalne ekonomicznie i chcemy budować dwa większe. Stąd rozmowy trwały z stroną rządową w ubiegłym roku, nie zakończyły się sukcesem. Być może w nowym rozdaniu się zakończą, będą kontynuowane, żeby te dwa MOP-y jak najszybciej wykonać, ale w sposób racjonalny. No i tu pewne oczywiście wymiana urządzeń też, pewne opóźnienia są w temacie. Część prac, które przewidywaliśmy w ubiegłym roku, przesunęły się na 2014 rok. Wynika to między innymi z faktu, że to jest nowa technologia, nowe uwarunkowania i powoduje to, że wdrażamy, ale biegną te prace. W tym momencie można powiedzieć, że chodzi o prezentację zdarzeń w spółce głównych, które miały miejsce w roku 2013, ja to zakończyłem. Te zdarzenia miały wpływ oczywiście na bezpośrednie wyniki finansowe i mój kolega przedstawił to, jak to zaowocowało w wynikach finansowych.
Bardzo dziękuję panu prezesowi Konstaczowi. Panie nazwisko Mariusz Serba, pełnię funkcję wiceprezesa zarządu dyrektora finansowego w spółce Falex pod autostradę. Będę kontynuował prezentację wyników roku 2013 w aspekcie finansowym. Slajd, który Państwo w tej chwili macie przed sobą, pokazuje podstawowe wyniki operacji finansowe i niektóre elementy bilansu spółki na koniec lat 2013 i 2012. Chciałbym króciutko odnieść się do niektórych z nich, mając na względzie to, że rozwinięcie niektórych z tych cyfr z większym poziomem detalu i historia, jaka za nimi stoi, mają miejsce w następnych slajdach. Tym niemniej, pozostając przy slajdzie bieżącym, pragnę zwrócić uwagę na wzrost ruchu pomiędzy rokiem 2013 a rokiem poprzedzającym. W tej sekcji wyników operacyjnych Państwo widzicie wzrost o około 10,5%. Jest to znaczący wzrost ruchu na autostradzie między rokiem 2013 a 2012. Same przychody z poboru opłat wzrosły ze ponad 178 milionów do ponad 200 milionów złotych i to jest wzrost o ponad 13%. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, przychody ze sprzedaży, mówimy oczywiście o wynikach skonsolidowanych, wzrosły ze 185 do 206 milionów złotych. Wskaźnik EBITDA, który jest istotnym wskaźnikiem dla wszystkich analityków finansowych, ale też dla akcjonariuszy, właścicieli. Jest to, przypomnę, wynik, jeżeli chodzi o podejście do sprawozdania finansowego według MSR-u. Przechodzimy tutaj z wyniku operacyjnego, który jest skorygowany pozycjami amortyzacją i rezerwą na wynajem nawierzchni. Wskaźnik EBITDA wzrósł znacznie z poziomu 138 milionów złotych do poziomu 163 milionów złotych. Jeżeli chodzi o pozycję wyniku netto, grupa odnotowała zysk netto na poziomie 62 miliony złotych.
z poziomu 12 milionów złotych w roku poprzedzającym. A jeżeli chodzi o EBITDA, będziemy tylko pozycję tego wskaźnika omawiać na kolejny slajd. Ja chciałem zwrócić uwagę na skutki finansowe tych działań, o których mówił wcześniej pan prezes Wąsacz, mianowicie jeżeli chodzi o wpływ na rynek operacyjny, to ten wynik operacyjny jest na pozytywne tendencje wyniku operacyjnego wpłynęły niższe koszty ogólnego zarządu oraz oszczędności związane z reorganizacją, o której mówił pan prezes Wąsacz, ale też i innymi pociągnięciami racjonalizacyjnymi, które miały miejsce w grupie kapitałowej. Na poziomie wyniku netto chciałbym zwrócić uwagę na mniejsze koszty finansowe netto, które zmniejszyły się o około 25%. Niższe przychody finansowe zostały z nadwyżką skompensowane przez niższe koszty obsługi kredytu. Chodzi tu o kredyt przyznany spółce Parexport Autostradzaną Polskę oraz mniejsze koszty związane z odwróceniem rezerw. Jeżeli chodzi o poziom zadłużenia netto, mówimy, odnosimy się do wielkości finansowych, on istotnie zmarł z 8 milionów złotych do 87 milionów złotych. Dekompozycję poziomu zadłużenia netto będziemy mogli obserwować na kolejnych slajdach, poproszę serwisa. Przechodząc do EBITDA, slajd, który państwo macie przed sobą, pokazuje historię za wzrostem EBITDA o 25 milionów złotych, to jest około 18%. Wychodząc z poziomu EBITDA w roku 2012, który wyniósł około 38 milionów złotych, za podróż od tego boksu do tego boksu, tak, czyli wzrost 25 milionów złotych, odpowiedzialne były przede wszystkim wzrost średniego dochodowego ruchu pojazdu, który określany na wskaźnika AABT o około 10,5%. To nie wszystko, mieliśmy do czynienia z rokiem, jeżeli porównujemy się do roku 2012, to pierwsze dwa miesiące roku 2012, w tych pierwszych dwóch miesiącach roku 2012 mieliśmy niższe stawki poboru opłat, jeżeli chodzi o pojazdy osobowe, w związku z tym w porównaniu roku 2013 do 2012 ten wzrost od marca 2012 roku ma swoje znaczenie, odpowiada za to tylko 5 milionów złotych. Mniejsza kwota to zmniejszenie wielkości rezerw związanych ze sporem, jaki spółka Aleksandra Autostrada Małopolska toczyła ze spółką CPL Maszki Gór w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem na etapie sądu apelacyjnego w stosunku do sądu pierwszej instancji, a spółka zmniejszyła rezerwy i to było ponad 1 milion złotych. Pozostałe mniejsze kwoty i tym sposobem odnotowaliśmy znaczący wzrost EBITDA. Poproszę o następny slajd. Jeżeli chodzi o pozycje finansowe, to pomiędzy 31 grudnia 2013 roku a końcem roku poprzedniego odnotowaliśmy znaczne zmniejszenie zadłużenia netto o kwotę 111 milionów złotych. Ja tylko zwrócę uwagę na główne kwoty, które zależyły tutaj na spadku zadłużenia firmy. Mianowicie dokonana jest systematycznie obsługa długu przez spółkę Parexport Autostrada Małopolska, w związku z tym mamy spadek wielkości zadłużenia wycenionego na kwotę zamortyzowaną do kwoty z poziomu 273 do poziomu 247 milionów złotych. A poproszę jeszcze poprzedni slajd, tak? Chciałbym przejść do następnego. A jeżeli chodzi o zadłużenie netto, chciałbym zwrócić uwagę na te dwie ostatnie pozycje, tak? Długoterminowe lokaty bankowe, środki pieniężne i ekwiwalenty. Mamy tutaj z poziomu te dwie kwoty ważyły około 400 milionów złotych, obniżając zadłużenie. A pomniejszenie zadłużenia w roku 2013, to już była kwota rzędu około 490 milionów złotych. To są kwoty, które są ulokowane na długoterminowy lokator, jakkolwiek środki pieniężne i ich ekwiwalenty. I one również zależyły na wpadku zadłużenia netto. Poproszę o zapisanie. To jest kontynuacja na wątku z poprzedniego slajdu. Muszę zwrócić uwagę na spłatę kredytu ponad 26 milionów złotych. W przeciwnym kierunku działało zawiązanie rezerwy na wymianę nawierzchni. Mamy spłatę poręczeń na wobec Skarbu Państwa. Ja przypomnę, że jest to spłata dokonywana, gdzie ludzie grupy kapitałowej na poziomie spółki stale tworzą do sprawy. I ten spadek postępuje wraz z wpadkiem, wraz ze spłatą zobowiązania tytułu poręczenia, które Stalekstwo historycznie przeca dzieli na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zobowiązań wynikających poręczenia na zawód Ostrowiec. Przenosząc się do okresu bliższego, nam w lipcu 2014 roku spółka Stalekstwo do Ostrowiec dokona spłaty ostatniej raty i ta pozycja zobowiązań zniknie z finansów. Jeżeli chodzi o długoterminowe lokaty bankowe, wiecie Państwo, jest istotny wzrost o 55 milionów złotych, również zmniejszenie środków pieniężnych i ekwiwalentów, tak? Jeżeli chodzi o tą grupę gotówkową, ona występuje w grupie głównie w dwóch spółkach, około na koniec roku 13 na poziomie 115 milionów na poziomie spółki stale składa autostrady oraz pozostała część istotna na poziomie spółki stale składa autostrada Małopolska, co jest związane z funkcjonowaniem wpłaconego systemu rachunków rezerwowych projektu autostradowego. Proszę Pana zapisać. A pozwoliliśmy sobie na przedstawienie Państwu w perspektywie ewolucji poziomu ruchu w latach 2000-2013 z pokazaniem pewnego okresu związanego z funkcjonowaniem systemu limitowego. Mianowicie w okresie od września 2004 roku, przyjmującej tutaj, ja się posłużę wskaźnikiem, do czerwca 2011 roku, czyli widzicie Państwo tą istotny wzrost ruchu pojazdów odnotowanym na autostradzie, mieliśmy do czynienia z tak zwanym funkcjonowaniem systemu winietowego, systemu, gdzie kierowcy czy właściciele pojazdów ciężarowych dokonywali zakupu tak zwanych winiet, w związku z tym byli związani z wnoszenia uwolnieni z obowiązku płacenia tak zwanego myta rzeczywistego od rzeczywistych na autostradzie. Tak? I widać, że w tym okresie nastąpił istotny wzrost ruchu pojazdów na autostradzie. A w roku 2011 ten system winietowy został przez stronę publiczną zakończony. W związku z tym między rokiem 2012 a 2011 nastąpił spadek wzrostu, spadek, jeżeli chodzi o ruch pojazdów na autostradzie. Ale w okresie między rokiem 13 a 12 widzicie Państwo ten wzrost około 10%, który jest zjawiskiem dla finansów spółki niezwykle pozytywny. Poproszę o następny slajd. No i pozwoliliśmy sobie dokonać, mówiąc kolokwialnie, rozebrania na kawałki pozycji średniego dochodowego ruchu oraz kwestii przychodów, jeżeli chodzi o ruch, wzrost 10,5%. Za ten wzrost odpowiadają po części samochody osobowe około 11% i w mniejszym stopniu samochody ciężarowe. Jeżeli chodzi o wzrost przychodów 13%, to 15% odpowiadały za to samochody osobowe, około 8% samochody ciężarowe, tak jak się powiedzą. Tutaj pokazaliśmy w pierwszej górnej części tego slajdu, tak, na tej części na porównanie dynamiki średniego dziennego ruchu i przychodów z opłat między tymi dwoma latami. Państwo zauważycie, ten pierwszy kwartał 2013 roku, jeżeli chodzi o dzień pożaru, to znacząco tutaj odbiega. Związane jest to ze zmianą stawki opłat od dnia 1 marca 2012 roku. W grupie pojazdów ciężarowych ta różnica w pierwszym kwartale też jest widoczna. Pozostałe trzy kwartale pokazują zmienioną tendencję, jeżeli chodzi o ruch i przewody. Poproszę o kolejny slajd. Jeżeli chodzi o przewidywane wydarzenia 2014 roku, chciałbym oddać głos panu prezesowi Wacławowi. Dziękuję bardzo.
Jak Państwo wiadomo, oczywiście, że przed chwilą opisaliśmy historię punktu widzenia akcjonariusza, ważna jest przyszłość, więc w tym zakresie, w jakim można to przedstawić, to proszę to uczynić. Jeśli chodzi o przewidywane wydarzenia w roku 2014, no to czeka nas kontynuacja zadań inwestycyjnych wynikających z umowy koncesyjnej. Za moment je rozwija ten temat. Oprócz tego chcemy zakończyć pierwszy etap związany z wymianą drobnym poboru opłat, wprowadzić nowe formy płatności, jak płatności kartami gotowymi, kartami dla stałych użytkowników, a także kontynuować temat stroną rządową na temat interoperacyjności. Po tym, jak już wspominałem, ostatnim przyspieszeniu, mam nadzieję, że temat rzeczywiście, jak będziemy się spotykać za rok, będzie już w zupełnie innej fazie. Jeśli chodzi o inwestycje, to pierwszy slajd pokazuje tak tematycznie wszystkie inwestycje, które przewidujemy w najbliższej przyszłości, niekoniecznie w całości roku 2014. Mamy tutaj zasygnalizowaną przebudowę węzła na Słowice, temat wymiany poboru urządzeń poborowych, o którym już tutaj wspomniałem. W dalszym ciągu inwestycje proekologiczne, czyli odwodnienie oraz ekrany, a także temat remontu jest wiaduktu M48. Wracając do wymiany urządzeń poboru opłat, to wartość kontraktu jest przewidywana 27 miliona złotych z tego roku 2014, 18,9. Przewidujemy zamknięcie pierwszego etapu, ale oczywiście temat powinien się rozwinąć w przyszłości, jak będzie temat interoperacyjności. Jeśli chodzi o tematy proekologiczne, między innymi, to mamy temat związany z kontynuacją pierwszego etapu modernizacji odwodnienia województwa śląskim. To, co było rozpoczęte w ubiegłym roku, jest to 12 drzewni. W tym temacie będzie on głównie wykonany właśnie w tym roku i planujemy zakończenie go w grudniu 2014 roku. I z tego na pierwszy jest przeznaczone 19,3 miliona złotych. Temat uwolnienia to jest taka, no, nie powiedziałbym nigdy nie kończąca się historia, ona się skończy, ale jednak będzie trwała jeszcze przez wiele lat. Mamy pewien województwo małopolski, będzie temat przedmiotem rozpoczęcia tego kolejnego etapu, etapu drugiego, 9-letni w województwie śląskim. Również temat jest przebudowy węzła Mysłowice. Planujemy rozpoczęcie tej inwestycji i kontynuowanie tak, aby dobrze skomunikować miasto Mysłowice z naszą autostradą. Temat lokalnym władzom samochodowym i mieszkańcom bardzo zależy. Dwa słowa na temat mostu 48. Jest to most, który powiedzmy na dzień dzisiejszy spełnia oczywiście wszelkie wymagania bezpieczeństwa. Natomiast w czasie badań okazało się, że posiada pewne wady ukryte, które nie grożą w tej chwili żadnym niebezpieczeństwem oczywiście, bo jeśli tak byśmy przystąpili do remontu. Natomiast bardzo ukryte usunięcie ich, pokrycie kosztów jest związane z refinansowaniem tego przez stronę publiczną. W związku z tym w tej chwili rozpoczął się proces określenia dokładnego zakresu współfinansowania przez stronę publiczną, identyfikacji precyzyjnej, bo strona publiczna to do pierwszej warianty miała lekkie zastrzeżenia. Tu chcemy to pogłębić, poszerzyć i zrealizować to w stosownym momencie. To są nakłady wstępne na badania, w przyszłości będą większe, ale zarazem zakładamy, że będzie tu bardzo duża partycypacja strony publicznej. Również będzie kontynuowany temat ekranu. On jest tematem, który do końca się nie da przewidzieć. Także w proces planach jakichś tam dalekosiężnych, a oprócz tego na bieżąco zawsze monitorowany hałas, który powoduje, że wraz z tym planem musimy modyfikować i zmieniać. Wiemy, że autostrada wymaga co pewien czas wymiany nawierzchni. Też tutaj staramy się dbać o interes zarówno bezpieczeństwa, i to jest kluczowe oczywiście, najważniejszy interes, czyli żeby nie było stanu nawierzchni takiej, która by sprawiała jakikolwiek dyskomfort, który by nie był akceptowany przez formalny, jak i praktycznie przez użytkowników. Ale zarazem badamy aktualny stan autostrady nawierzchni i przystępujemy do jej wymiany. W tym roku przejdziemy 13 km w jedną stronę, co oznacza, że to dotyczy jakby przeliczenia na całą długość 6,5 km. Planujemy to zakończyć na koniec października. Przewidujemy taką organizację prac, aby zachować cały czas szkoła kierunki dwa pasy do jazdy, co zapewni, myślę, mniejszą uciążliwość dla kierowców i mniejszy poziom odczuwania dyskomfortu. Pozostałe odcinki przewidujemy do wymiany w latach 2016 i 2018. Kolejny slajd to mówimy o potencjalnych kierunkach rozwoju. Jeszcze kilka lat temu bardzo istotną rolę odgrywała tak zwana ekspansja nasza, chcieliśmy startować na przetargi. Chęci nam się zachowały, tymczasem po prostu nie ma podaży takich projektów. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z tym projektem A2 z tytułu Konotopa. Kiedyś jeszcze Wrocław, Katowice walczyliśmy. W tej chwili był wówczas zakładano, że odcinek od Słupkowa tutaj na południe do Tyżowic będzie w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Ostatnie decyzje strony publicznej, strony rządowej jest, że to będzie wykonać środków z budżetu państwa. W związku z tym niejako, ponieważ tej ekspansji takiej na ten moment nie możemy wykonywać, koncentrujemy się w dużym stopniu na działaniach związanych z podniesieniem jakości usługi. Te wszystkie działania, zarówno wynikające z koncesji, jak i również pewnie innych zatroskań, co się nie wynikają, właśnie mają na celu poprawę jakości usługi naszych klientów i tym samym wyższy poziom zadowolenia, co oznacza zwiększenie ruchu, a zarazem w ten sposób przełoży się również na nasze przychody, tak przynajmniej zakładamy. Gdyby były jest w tej chwili taka sygnały ze strony publicznej, że nie tylko na odcinki autostradowe, ale strona publiczna będzie zlecać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego operatorstwo, operatorka się potocznie na drogach czterdziestoosobowych czy autostradowych na zasadzie utrzymuj standard, czyli otrzymać nową drogę, żeby utrzymać standard za odpowiednią płatnością, zarówno utrzymania zimowego, jak i letniego, jak i zimnych płat. Przyglądamy się temu wszystkiemu i oczywiście tutaj w przypadkach, gdybyśmy uznali, że jest jakiś efekt synergii, to oczywiście wówczas byśmy do tego takich przetargów przystępowali. W naszej analizie wstępnej wynika, że oczywiście miałoby to sens raczej w pobliżu czy na odcinkach, które się w jakiś sposób są połączone z nami. W ten sposób jedną z naszych spółek VIA4 moglibyśmy powierzyć jej te zadania, żeby startowała i poprzedzić działanie całej grupy kapitałowej. Ale to są tylko tak mówię potencjalne. Na siłę nie chcemy rozwoju ekstensywnego, po prostu patrzymy na efektywność naszych działań, przynosi poprawę naszych wyników finansowych, a nie tylko zwiększenie przychodów. W zasadzie to są wszystkie sprawy, które zarząd chciał przekazać odnośnie działalności naszej grupy kapitałowej i oczekujemy ewentualnych pytań ze strony akcjonariuszy.
Dziękuję bardzo zarządowi. Jeżeli są pytania, to rozmowę między nami.
Czy pani nie ma?
Bardzo proszę.
Czy zarząd przewiduje ogłoszenie jakichś prognozy na ten rok finansowy? Nie.
Do tej pory prognozy nie podawaliśmy, dlatego że wiele czynników jesteśmy na pewnym styku publicznym i wiele czynników jest w dużym stopniu od nas niezależnych. Nie chcemy między innymi, jak Państwo widzieli, ten wykres ruchu, widać, że on jest związany dosyć mocno z PKB. I nie chcemy tutaj stwarzać iluzji, że my na to mamy tak zasadniczy wpływ i w związku z tym nie podajemy prognozy, czyli bierzemy też w roku pytania.
Znaczy ten wynik finansowy, no tak, koszty, które zarząd mniej więcej zna, kontroluje, planuje wydać określoną kwotę na inwestycje, przychody też można w jakiś sposób określić, plus minus, prawda? Więc czy zarząd przyjął w swoim budżecie jakieś wynik finansowy? To jest inne pytanie.
Oczywiście musimy coś, ale tak tutaj tam, czy nie jest wewnętrzne, a czy nie jest informowanie inwestorów, że tak będzie, bo wówczas jest to ryzyko wprowadzenia w błąd inwestorów i tego chcemy. Po prostu chcemy być wiarygodni. To, co możemy przewidzieć, to podajemy. To, co oczywiście w ramach planowania działań naszej firmy, pewnie musimy wiedzieć, to oczywiście tak to jest.
Pytanie w takim razie następne, panie prezesie. Czy ten wynik finansowy netto skonsolidowany będzie podobny do tego roku?
To jest bardzo inteligentne pytanie, o to, co było pierwsze, ale nie odpowiem na to pytanie.
To można przejść do wyniku finansowego netto, prawda? Zarząd w następnych uchwałach, jeśli chodzi oczywiście o wynik jednostkowy, czyli buduje na kapitał zapłacony większość przeznaczyć. Nie jest to duże wynik. Ale panie przewodniczący, gotówka zgromadzona na rachunkach spółki zostaje spokojna, to nie, spółka nie zamierza podzielić się tymi środkami finansowymi z akcjonariuszami, jak to robi sposób. Bo jest troszeczkę tych pieniędzy. I powiem tak, lokal bankowy to nie jest chyba zbyt opłacalna inwestycja dla spółki. A trzymanie ponad 30 milionów złotych na lokalach bankowych czy w funduszach inwestycyjnych, to tym bardziej, że powiedzmy te fundusze inwestycyjne nie zawsze mają powiedzmy, gdyby to jakoś ogólnie takie ponadstandardowe wyniki finansowe. Pytanie jest, czy zarząd przewiduje podzielenie się tymi zgromadzonymi środkami pieniędzmi za ten czas? Gdybym dał to na przykład, bo w tym to nie sądzę, prawda?
Ja bym to podzielił odpowiedź na dwie części, mianowicie pierwszą odnośnie polityki dywidendowej, można tak w przyszłości, i drugi temat odnośnie dlaczego pieniądze są na lokatach, czy muszą być, czy można je wyciągnąć tam, czym to polega właśnie. I my zastanawiali się nad dywidendą w tym roku, z tym, że proszę rozróżnić, że dywidendę to może płacić Stalexport Autostrada. Stalexport Autostrady nie otrzymał jeszcze do tej pory dywidendy od Stalexportu Autostrada Małopolska, czyli to, co widzimy w wynikach finansowych, to przekładanie się, te pieniądze są w innym miejscu póki co i tu jest problem.
zrobiliśmy analizę, porównaliśmy to z innymi spółkami, które płacą dywidendę, stwierdziliśmy, że bylibyśmy na szarym końcu, więc uważaliśmy, że temat na ten moment, bo to było ten kilka groszy na akcję, powiedzmy, nie uważaliśmy to za celowe, bo efektu propagandowego żadnego, więc odczucie inwestorów prawie żadne. Generalnie robiliśmy analizę, jak wszystkich spółek płacących dywidendę i przeważnie taka jakaś idea jest, żeby to było mniej więcej zbliżone do przeciętnych lokat bankowych, to jest jakiś sens wtedy. Na razie byłoby to wyraźnie poniżej, więc to nie uważaliśmy, że to warto. Aby te pieniądze, to kolega szczegółowo zaraz wyjaśni, powiedzmy, które są tam, dotarły i w postaci wypłaty dywidendy przez Paleksport, za to składa Małopolska, dla nas to musi być spełniony cały szereg warunków, czyli one tam nie są bez powodu na tych rachunkach, niektóre, i wypłata jest tylko też możliwa poprzez dywidendę. Także to są pewne ograniczenia, czyli musi być ten zysk ewidentny, żeby go uruchomić te środki. A po drugie, czy sam wypłaci dywidendę, no to może już Mariusz tutaj.
Jeśli można, czego jeszcze, mówił pan prezes, będzie odpowiadał na pytanie, bo powiedzmy tak, podzielenie się pieniążkami przez spółkę, to dywidenda to jeden z tych sposobów. Mówi to na przykładzie podkup akcji za jednym sądzeniem. Odpowiadam panu prezesowi, że istnieją takie i takie możliwości, żeby jednak tą, nie powiem, że górą pieniędzy podjęcie zaczynać, ale jednak.
To ja bym tylko tyle skomentował, że tak, jeśli chodzi o obie te sprawy, notabene, tak na marginesie, to zarząd tylko proponuje, a dzisiejsze takie walne zgromadzenie decyduje. Zarząd, jeśli chodzi o temat ten pierwszy, czyli to już wyjaśniłem, jeśli chodzi o ten drugi sposób, na ten moment nie był to rozpatrywany. Oczywiście trzeba by się pytać głównego akcjonariusza, czy on by w ogóle, bo zarząd nie będzie proponował, jeśli on w ogóle nie ma szans akceptacji. Więc tutaj wiemy, że nasza spółka jest dosyć specyficzna, znaczy jest swoim giełdowa, ale mamy głównego akcjonariusza i jego polityka właściwie tutaj będzie kluczowa w tym zakresie, czy tym drugim sposobem. Ale również tutaj, o je dobrze pamiętam, to koledzy może prawnicy mnie skoordynują, też ten wykup jest tylko poprzez zysk, czyli krótko mówiąc, musi być ten formalny zysk. My kombinować chcemy nic tak, że w związku z
tym... Kapitałów można troszeczkę ściągnąć. Można, panie prezesie. Jeśli się chce, to można, można zrobić. A sądzę, że
podmiotowi... To akcjonariusze niech się dogadają ze sobą. Zarząd będzie wykonywał. Proszę, Mariusz.
Ja może odniosę się do pana pytania, które się wprowadza najogólniej mówiąc do środków, tak? To powiedzmy kolokwialnie do gotówki i do wolnych środków, tak? Na poziomie skonsolidowanym oczywiście bilans pokazuje to około 490 milionów złotych, ale trzeba wyraźnie podzielić te środki pomiędzy te, które znajdują się, czy są w dyspozycji spółki Stal Eksport Autostrady oraz te, które znajdują się w dyspozycji spółki projektowej Stal Eksport Autostrada Małopolska. Spółka Stal Eksport Autostrada Małopolska jest spółką projektową, to znaczy spółką specjalnego przeznaczenia dla realizowania projektu infrastrukturalnego Katowice-Kraków. W związku z tym spółka ta działa w oparciu o zapisy umowy koncesyjnej oraz zapisy długoterminowego finansowania, czyli umowy kredytowej udzielonej przez konsorcjum banków. W związku z tym, że finansowanie projektu PPP wymaga wprowadzenia określonego rodzaju dodatkowych ograniczeń umownych związanych z możliwością dystrybuowania wolnych środków, którymi dysponuje spółka projektowa, spółka sam nie jest tutaj wyjątkiem i możliwości wypłaty dywidendy są uzależnione od postanowień zarówno umowy koncesyjnej, jak i umów o finansowanie. A zatem wychodzą poza ogólne zasady wynikające z kodeksu spółek handlowych, a te ograniczenia są przedmiotem odpowiednich zapisów umów, o których wspomniałem. Zapewnienie określonego rodzaju rachunków rezerwowych, które spółka jest zobowiązana posiadać, a spłata obsługi długu, utrzymanie wskaźników finansowych na odpowiednim poziomie to tylko niektóre tak zwane kowenanty, które spółka musi dochować, spółka sam musi dochować, zanim ewentualne dywidendy z poziomu spółki Salek Skoda Autostrada Małopolska do spółki matki miałyby być wypłacone. Jeżeli chodzi o środki zgromadzone na poziomie spółki Salek Skoda Autostrady, to jest kwota około 15 milionów złotych na koniec roku 2013. Oczywiście są to środki, które są inwestowane w sposób naszym zdaniem bezpieczny. W związku z tym poziomem bezpieczeństwa podjęliśmy w pewnym momencie decyzję o zminimalizowaniu kwot, które są alokowane w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W związku z tym ten poziom bezpieczeństwa środków jest większy. Mamy również świadomość tego, że w związku z poziomem kapitału zapasowych, jaki jest dalej kapitał dostawy, dysponowanie tych kwoty ponad 100 milionów złotych na cele związane z dywidendami jest ograniczone. I tutaj oczywiście była mowa o kwestii możliwości wypłaty dywidendu ze zysku 2013 roku. W tym momencie mam pan prezydent Saczkowski. A jeżeli chodzi o kwestię obniżenia kapitału, bo o tym pan wspominał, są to decyzje, które wymagają daleko idących i innych decyzji po stronie już akcjonariatu. Tym niemniej chciałbym powiedzieć, że utrzymanie określonego rodzaju rezerwy na poziomie spółki matki pozwala mieć określonego rodzaju komfort w przypadku, gdyby projekty infrastrukturalne wymagające ułożenia pieniędzy się pojawiły, no partycypowania, tak? Jeżeli chodzi o możliwość ze 100 milionów finansowania projektów inwestycyjnych, to czterokrotnie większą możliwość kredytu można uzyskać, angażując środki zewnętrzne, czyli przy wysokości 100 milionów złotych można uzyskać około 400 milionów złotych finansowania zewnętrznego. To taki ogólny standard bankowy. Łącznie daje to możliwość finansowania projektu na poziomie około 0,5 miliarda złotych, jeżeli taki projekt się oczywiście pojawi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to wyczerpuje Państwo pytanie na tą chwilę.
To znaczy, no ja usłyszałem to, co usłyszałem.
No, rozumiem, że chciałbym Pan, żeby rodzinna odpowiedź.
Nie. Cóż mogę więcej powiedzieć? No, jestem akcjonariuszem i chyba trzymanie gotówki przez spółkę to nie jest najlepszy sposób. Nawet jeśli miałoby to zagwarantować komfort przede wszystkim zarządowy.
Dobrze, dziękuję Panu bardzo.
Jeszcze słowo, że tutaj mówiąc ogólnie gotówki trzeba po prostu wiedzieć. Jeżeli chodzi o gotówkę, która się znajduje w dyspozycji spółki Stalek Skoda Autostrada Małopolska, to nie trzymanie jej na owych rachunkach oznaczałoby określonego rodzaju naruszenie umów, których spółka jest stroną, a to z pewnością nie byłoby dobrą wiadomością dla akcjonariuszy. Dziękuję.
Ale to dotyczy Panie Prezesie tylko dla spółki sam, tak? A nie spółki matki.
Tak.
No właśnie, a spółka sam posiada na gotówki na rachunkach 55 milionów?
To jest różnica, to jest na koniec roku 2013 różnica pomiędzy około 490 milionów a 115, tak? To jest, mówimy o tym rzędzie, tak? Natomiast ja chciałem powiedzieć, że znakomita większość tych środków finansowych, tak? Jest trzymana na poziomie spółki Stalek Skoda Autostrada Małopolska i tak po prostu alokowana być musi.
Ja to rozumiem, że są pewne ograniczenia, ale mnie bardziej interesuje ta jedna, ponieważ spółka sam posiada nagrał gotówki odpowiednio wynikający z umów zobowiązań, które kiedyś nam powstały. To niemniej jednak to jest 115 milionów złotych, które posiada spółka z banku S.A. według mnie powinno być, jeśli nie w tym roku, to w przyszłym następnym, że tak powiem, rozdysponowane dla akcjonariuszy.
Znaczy my uważamy jako zarząd, oczywiście zawsze decyzja leży do akcjonariatu. Ja akurat bym się pozwolił z Panem nie zgodzić, z tego względu, że gdybyśmy zakładali, że spółka ma być zlikwidowana jak najszybciej, to wtedy oznacza, że każde wolne środki przeznaczamy na konsumpcję, krótko mówiąc, czyli przekazujemy akcjonariuszom. Póki co, tak jak wspomniałem, nie ma na dzień dzisiejszy takich wyraźnych szans rozwoju. Niemniej jednak zakładamy, że taki rozwój ekstensywny również nastąpi i wypłukanie się środków, to by było, przypominało mi troszkę politykę rządu polskiego, którą obecnie się nie bardzo zgadzam, mianowicie właśnie spółek Skarbu Państwa, które są w tej chwili dominującym udziałem, jest właśnie, ponieważ łata się dziurę budżetową, ale to jest pewna wyższa konieczność, wypłacane są wszystkie środki. Wypłata środków dla akcjonariuszy oznacza, i ja uważam, to był najgorszy z zarządu, gdyby to tak forsował, oznacza zamknięcie rozwoju dla spółki. Osobiście jestem przeciwny temu, tak mówię wprost i wyraźnie. Ja rozumiem drugą stronę, niemniej jednak reprezentujemy spółkę i mamy na celu zapewnić jej rozwój, a nie szybkie wypłukanie wszystkich wolnych środków. Ubolewamy nad tym, że nie da się w tej chwili, nie ma takich projektów rządowych. Osobiście przewiduję, że jakiejś tam w przyszłości bliższej lub dalszej, sądzę, że bliższej niż się to dzisiaj wydaje, będzie problem, który został rozwiązany zarówno w Francji, we Włoszech, jeszcze w innych krajach, prywatyzacji autostrad. I chcielibyśmy w tym wziąć, oczywiście wykorzystując czy głównego akcjonariusza, który jest tym, sądzę, zainteresowany, czy innych potencjalnych chętnych do współuczestnictwa w takim procesie prywatyzacji, czyli krótko mówiąc zwiększenie funkcjonowania i zakresu działania spółki, a nie szybkie, krótko mówiąc, likwidowanie spółki, bo wypłata środków ad hoc to jest de facto zamknięcie rozwoju. Takie stanowisko zarządu, jak akcjonariusze podjęli decyzję, to zarząd się zgodzi, ale póki co zarząd nie rekomenduje tego, bo nie ma absolutnie przekonania, że to jest dobra droga.
Panie prezesie, jeśli mogę jeszcze w takim razie odnieść się. Została spółką celową, tak? Koncesja też jest ograniczona w czasie. Prawda? Jeśli nie będzie dobrych projektów, no to co wtedy? No?
Jest pan młodszym człowiekiem ode mnie, a takim pesymistą. Ja jestem starszy i zupełnie nie jestem pesymistą. Uważam, że wszystkie firmy, jakie funkcjonują, zakładają optymistyczne scenariusze i wszystkie wpisują w statucie działania nieograniczone. Oczywiście mamy, pan jest właścicielem na poziomie spółki, która nie ma zakończonego okresu działalności. Stalecko z autostrady, w takim przynajmniej wariancie, jak ja sobie wyobrażam, w roku 2027 oczywiście w tym czasie zgromadzi środki i mam nadzieję nie będą tylko na środkach lokacyjnych, ale w tym czasie podejmie inną działalność i wcale nie będzie zamykał działalności, czego sobie i panu życzę.
Ja też taką mam nadzieję, nie wiem jak. Mamy stereotypne, że tak powiem, perspektywy dojścia do tego 2027 roku. Dziękuję.
Jeśli można. Rozumiem, że to wyczerpuje dyskusję.
Na ten etap, tak?
No już pojawiła się mutacja w zasadzie tych samych argumentów. Mówimy o tym samym, tylko w innej postaci.
Tak.
Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Dziękuję również za pytania. Procedujemy porządek obrad w obszarze punktu 9. W związku z tym, że sprawozdanie Rady Nadzorczej nie podlega zatwierdzeniu, zwyczajowo ten punkt jest realizowany w taki sposób, iż umożliwiamy zadanie pytań Radzie Nadzorczej, a sam dokument w postaci sprawozdania jest dostępny dla akcjonariuszy. W związku z tym, jeśli ktoś z Państwa obecnych chciałby zadać pytanie do Rady, to bardzo proszę. Jeśli nie, przechodzimy do realizacji punktu 11, czyli tych spraw finansowych, około finansowych. W punkcie 10 mamy podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013. Odczytuję projekt uchwały, paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 1 statutu spółki 21 zwyczajne walne zgromadzenie Stalecko Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu działalności Stalecko Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. W międzyczasie na tak zwaną piechotę dokonaliśmy weryfikacji wyników wcześniejszych głosowań wynikających z tego, że pan głosu nie oddaje. Wszystko jest tak najbardziej prawidłowo, pojawiły się pewne małe wątpliwości, ale wyniki są porządku. Ta pula głosów uwzględnia Pańskie głosy w tej chwili, tak? Dobrze myślę? Oddał Pan głos w tej chwili, czy dalej nie?
Tak.
Tak, no tak się właśnie wydaje. Dziękuję.
Tam te głosowania były nieistotne.
Jasne, jasne, oczywiście, ale chciałem rozszerzyć tą możliwość, bo jakieś takie małe pytania się pojawiły. Dziękuję serdecznie. Wyniki są na tablicy. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do kolejnego punktu w porządku obrad. Nieco dłuższa uchwała w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego stale eksportowego za rok 2013. Proszę o chwilę cierpliwości, odczytam projekt uchwały. Na podstawie artykułu 365 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 1 statutu spółki 21 zwyczajne walne zgromadzenie stale eksportowe stale spółki akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące a. Jednostkowe sprawozdanie sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 206 652 180 zł. Te jednostkowe sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zamykające się kwotą zysku netto z 3 111 565 zł. Oraz całkowitym dochodem ogółem w kwocie 3 8 839 zł. C. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 800 839 zł. D. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 13 761 765 zł oraz E. Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Wyniki nie ma na tablicy. Wszystkie głosy na tak. Punkt 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stal Eksport Autostrady za rok 2013. Za moment odczytam projekt uchwały. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 1 punkt 6 statutu spółki 21 zwyczajne walne zgromadzenie stale eksportowe dostawy spółki akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej stale eksportowe dostawy S.A. za rok obrotowy 2013 paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o oddawanie głosu. Ja w międzyczasie podpiszę wszystkie karty, jeśli można. Dziękuję bardzo. Wyniki. Na temat. Punkt 13 uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Odczytuję projekt uchwały. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395 paragraf 5 KSH oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 3 statutu spółki 21 zwyczajne walne zgromadzenie autostrady spółki akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej o stale eksport autostrady za rok obrotowy 2013 obejmujące A. Skonsolidowane sprawozdanie sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia zamykające się po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 247 345 000 zł. B. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 zamykające się kwotą zysku netto 62 435 000 zł oraz całkowitym dochodem ogółem w kwocie 66 152 000 zł. C. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 62 119 000 zł. D. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę
28 033 000 zł oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Możemy przejść do wyniku na tablicy. Głosowanie jednomyślne. Punkt 14, czyli podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013. To jest ostatnie głosowanie około finansowe. Treść uchwały jest następująca. Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ust. 1 punkt 2 Statutu Spółki 21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szalectwo dla Postawy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 3 111 565 zł za grosze podzielić w następujący sposób. A. Kwotę 102 726 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. B. Kwotę 3 8 839 zł 2 grosze przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o głosowanie. Wynikiem tablicy uchwała przyjęta wymagana większością głosów. Proszę Państwa, przechodzimy do realizacji punktów 15, a dalej 16, czyli części absolutoryjnej. W pierwszej kolejności będziemy głosować absolutoria dla członków zarządu. Ja pozwolę sobie nie odczytywać treści uchwał, bo one są w większości takie same. Będę tylko poddawał kandydaturę, przepraszam, osobę członka zarządu, który jest kwitowany bądź rady nadzorczej za rok obrotowy. W pierwszej kolejności będziemy głosować absolutorium dla pana prezesa Emila Wąsacza. Dla porządku, bo system zapewnia tajność, przypominam, że głosowanie jest właśnie tajne. Możemy rozpoczynać, tak? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. W tej chwili przechodzimy do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu panu Mariuszowi Serwie i proszę o głosowanie. Wynik jest identyczny. Gratuluję panom. Konsumujemy w ten sposób punkt 15 porządku obrad. Teraz będzie 8 głosowań dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. I też pozwolę sobie tylko przywoływać osoby, w których absolutoria będą głosowane. W przypadku wszystkich osób głosowanie dotyczy pełnego roku obrotowego. To tylko dla porządku. Myślę, że możemy przystąpić, tak, do głosowania.
Pan ma pytanie, ale nie ma wszystkich punktów Rady Nadzorczej.
No ale to jest obojętne z punktu widzenia...
Nie, pytam się tylko.
Jest jeden. Przepraszam.
Jest członek Rady, pan Mikel Okafo, jako większościowy akcjonariusz członek Rady i ja z grupy niezależnych.
No nie zmienia faktu, że musimy z pikowania udzielić, tak?
Chciałem się upewnić, czy to
wygrałem,
ale no, nigdy nie mam pewności,
że
są tam panowie
jako doradcy, ale to... Wyjaśniam to, panowie zresztą sami to powiedzieli, jest dwóch członków Rady Nadzorczej, co nie zmienia faktu, że musimy głosować. Absolutnie. Nie wiem, pyta pan, więc...
Pytam się, czy wszyscy są.
Nie, nie ma, wszystkich są dwie osoby, nie ma sześciu. Bardzo proszę, głosujemy. W pierwszej kolejności pan Nicolò Caffo, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam udzielenie absolutorium. Jako drugie będzie głosowane absolutorium dla pana Stefana Opusmaj. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Trzeci członek Rady Nadzorczej, którego absolutorium będzie poddane pod głosowanie, to jest pan Michelangelo Damasco. Dziękuję bardzo. Mamy trzy głosowania ze sobą. Głosowanie numer 4 dotyczy członka Rady Nadzorczej pana Aleksandra Galosa. Dziękuję bardzo. Głosowanie numer 5 dotyczy absolutorium pana Konstantyna Izoi. Jeśli dobrze mówię nazwisko. Wyniki inwestycji. Głosowanie numer 6. Dotyczy osoby pana Roberto Mengucci. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Przedostatnie głosowanie osobowe. Pan Pietro La Barbera. Dziękuję. I ostatnie głosowanie, pan profesor Tadeusz Budyk. Dziękuję bardzo. Stwierdzam udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Gratuluję obecnym. Wszystkie absolutoria zostały udzielone w sposób jednomyślny. Ja może zbiorczo podpiszę wszystkie uchwały w tej chwili. Proszę Państwa, zrealizowaliśmy 16 punktów porządku obrad i teraz mamy punkt 17, czyli krótka uchwała w sprawie czy zmiany statutu. Ona zmierza do tego, aby zgromadzenia odbywać zarówno w Mysłowicach, albo też w Katowicach, stosownie do tego, jak decyduje zarząd. Odczytuję projekt uchwały. Paragraf pierwszy to jest uchwała w sprawie zmiany statutu. Na podstawie artykułu 430 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 7 statutu spółki 21 zwyczajne wolne zgromadzenie postanawia zmienić status spółki w ten sposób, że paragraf 22 statutu otrzymuje następujące brzmienie i brzmienie statutu. Wolne zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Katowicach. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Wymagana większość oczywiście 3/4. Dziękuję bardzo. Punkt 18 to jest uchwała w przedmiocie połączenia Stalexpo do autostrady spółki akcyjnej z Stalexpo do autostrady Dolnośląska spółka akcyjna. Ja tylko przypomnę, że to jest ten element działań optymalizacyjnych, o którym mówił pan prezes. Przypomnę też, być może część z Państwa się śledziła, komunikaty bieżące, one począwszy od listopada ukazywały się na stronie internetowej spółki, sygnalizowały realizację poszczególnych etapów tego procesu, to znaczy po pierwsze sygnalizowano w formie raportu zamiar połączenia, po drugie przyjęto plan i wreszcie były dwie informacje na stronie internetowej spółki, a to dwa zawiadomienia, pierwsze i drugie o zamiarze połączenia. Tam pełne motywy połączenia, tryb są wyjaśnione. Ja tylko może dodam, że to jest, w związku z tym, że przyłączana jest spółka zależna, to jest połączenie realizowane w tak zwanym trybie
uproszczone, nawiązując do niej artykułu 516. Główny motyw tego uproszczenia polega na tym, że odstępuje się od weryfikacji planu połączenia przez biegłego sądowego. Skorzystaliśmy z tej możliwości. To chyba tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o komentarz. Przeczytam w tej chwili, odczytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie połączenia Stalexport Autostrady spółki akcyjnej ze Stalexport Autostrada Dolnośląską spółką akcyjną. I tak, zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady spółki akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, zwanej dalej Stalexport Autostrady S.A. spółka przejmująca, działając na podstawie artykułu 492 paragraf 1 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, zwanego dalej S.A. oraz artykuł 506 K.S.A. uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustęp 1. Stalexport Autostrady spółka akcyjna łączy się ze Stalexport Autostradą Dolnośląską spółką akcyjną z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział 8 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, przeczytam końcówkę 66811, zwaną dalej Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. lub spółka przejmowana. Ustęp 2. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1, zostanie przeprowadzone w trybie artykułu 492 paragraf 1 punkt 1 KSA, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Stalexport Autostrady S.A. na zasadach określonych w planie połączenia z dnia 28 listopada 2013 roku, zwanym dalej planem połączenia. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wobec uchwalonego połączenia zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. wyraża zgodę na przedstawiony plan połączenia. Paragraf 3. W dniem połączenia Stalexport Autostrady S.A. ze Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. będzie dzień wpisania połączenia do rejestru prowadzonego przez sąd właściwy według miejsca siedziby Stalexport Autostrady S.A. Paragraf 4. Zobowiązuje się zarząd Stalexport Autostrady S.A. do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. Powiem tylko rzecz oczywistą, że oczywiście ta uchwała musi korespondować z analogiczną uchwałą, która zostanie podjęta w drugiej ze spółek. Proszę o oddawanie głosów. Tutaj dwa słowa jeszcze komentarza. Większość jest 2/3 obniżona w stosunku do tego, co przewiduje KSH. I nie jest wymagane kworum, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do spółek niepublicznych. Więc większość 2/3 bez wymogu kworum. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała podjęta jednomyślnie. W związku z tym, że to był ostatni punkt merytoryczny porządku obrad, przechodzę do punktu 19, czyli zamknięcia obrad w niniejszym czynie. Bardzo dziękuję Państwu akcjonariuszom, zarządowi i wszystkim obecnym. Dziękuję Państwu. Zamykam zgromadzenie.